Wnet.
Popołudnie Wnet. Na zegarach 16.40 troszeczkę sobie pokolędowaliśmy, bo tutaj z Janem Pospieszalskim, no jak mówił, do 2 lutego wolno jeszcze kolędować, także zapraszamy do Palladium na koncert rodziny Pospieszalskich. Tymczasem jest już z nami inny Jan, Jan Mencfel, prezes Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Przejdźmy, znaczy cofnijmy się parę dni, dokładnie do wtorku 28 stycznia. Mieszkańców Warszawy, Krakowa i innych polskich miast przywitał niewidzialny lub raczej słabo widzialny wróg o nazwie smog. Normy w Warszawie i Krakowie zostały przekroczone o ponad 300%, a w Małopolsce odnotowano również przypadki przekroczenia norm nawet o 900%. No to co to dla nas oznacza i kim właściwie jest ten niewidzialny wróg?
No jest to bardzo duże zagrożenie dla naszego zdrowia. Niestety przede wszystkim dla zdrowia osób najbardziej narażonych, czyli dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych. I tutaj szczególnie dzieci, które nie mogą nosić masek antysmogowych, no po prostu są narażone na te substancje, które znajdują się wtedy w powietrzu. Najkrócej można powiedzieć, że smog to jest takie zjawisko, które polega na tym, że różnego rodzaju pyły, które unoszą się na przykład z kominów domów podczas spalania węgla, czy też na przykład z rur wydechowych samochodów, nie są przewiewane, tylko wiszą w powietrzu, mówiąc tak kolokwialnie, i z tego powietrza dostają się do naszych płuc. Często jest tak, że mimo że również jest zimno, ale mamy na przykład wiatr, tego smogu nie ma. Szczególnie w Warszawie to bardzo zależy od po prostu tego, jakie są warunki atmosferyczne. Czasem po prostu ten smog przewiewa. W Krakowie tego zjawiska już tak łatwo nie występuje, bo tam jest taka niska, w której po prostu powietrze stoi w miejscu. Takie substancje, kiedy dostają się do naszych płuc, po prostu tam zostają, nie wykrztuszamy ich tak jak jakiegoś pyłu innego rodzaju. Są to tak małe substancje, że one już zostają.
Jak długo zostają?
Na całe życie.
Na całe życie. Przyczepiają się do płuc i tak jak u palaczy, chociaż nie, no płuca palacza się oczyszczają.
Po jakimś czasie się oczyszczają i to jest oczywiście podobne zjawisko, ale no weźmy pod uwagę, że na przykład płuca dziecka są dużo bardziej wrażliwe i na przykład w Krakowie efektem między innymi właśnie tego powietrza krakowskiego jest to, że bardzo duży odsetek dzieci ma astmę.
Czyli co, będziemy mieli więcej astmatyków?
Tak, to jest jeden z negatywnych skutków, ale są poważniejsze. Osoby starsze w takim szczytowym ataku smogu w 2017 roku, również w styczniu, kiedy w Polsce naprawdę było powietrze takie, że nie dało się oddychać, w szpitalach odnotowano wiele przypadków przedwczesnych zgonów osób, na przykład, które miały choroby związane z układem krążenia. Osoby starsze właśnie. Po prostu oddychanie takim powietrzem może przyspieszyć w takiej sytuacji jakieś objawy, które mogą w starszym wieku prowadzić do nawet śmierci. Więc no jest to bardzo poważna sprawa. No, przez wiele lat nie zwracaliśmy na to uwagi. Teraz no, zmieniło się to, ale niestety jeszcze nie jest to tak, jak powinno być. Czyli powietrze nadal jest brudne.
Mówi się o cząsteczkach PM2,5, PM10. Jakby mógł pan delikatnie nas wprowadzić, co to właściwie jest?
To są, chodzi o, to są PM2,5 i PM10, to są rozmiary cząsteczek, 2,5 i 10 mikrogramów. To pokazuje, jak bardzo malutkie są te pyły, które dostają się do naszych płuc. Im mniejsze, tym bardziej niebezpieczne. I dlatego właśnie, że na przykład pyły PM2,5 potrafią również przenikać przez chociażby nasze okna, czy przez drobne szpary w budynkach. Także nawet gdy mamy złe powietrze i nie wychodzimy z domu, to w domu również nie jesteśmy bezpieczni.
Tak, bo żeby zobrazować jeden mikrogram, to jest mniej niż igła, niż końcówka igły.
Dużo, tak? Znacznie mniej. To są tak małe...
Czyli mogą wszędzie przeniknąć.
Tak, to są tak małe substancje, które nawet są badania, które pokazują, że kobiety w ciąży narażone na przykład na substancje PM2,5 również narażają swoje dzieci, jakby płody, ponieważ te substancje są tak małe, że potrafią przeniknąć przez skórę i de facto w jakiś sposób zainfekować płód. Więc mówimy tutaj o bardzo niebezpiecznej substancji, no takiej, nie wiem, no można powiedzieć broni biologicznej, którą sami przeciwko sobie rozpylamy.
To kto generuje tą broń biologiczną? Co generuje? Co w największym stopniu? Na przykładzie miasta Warszawy, a później może na przykładzie miasta Krakowa, bo to też nie jest dokładnie to samo.
W Warszawie to bardzo zależy od miejsca, w którym przebywamy. Generalnie są dwa podstawowe źródła. Jeden to jest spalanie paliw stałych w piecach, czyli ogrzewanie, po prostu fakt, że w XXI wieku mamy jeszcze cały czas ogrzewane węglem domy. To jest kwestia zapóźnień cywilizacyjnych, tego, że po prostu przez wiele lat mimo że Warszawa ma świetne warunki, mogłaby podłączyć bardzo dużą część ościennych dzielnic do centralnego ogrzewania, po prostu tego nie zrobiono. W Warszawie dodatkowo nałożyło się na to, że sprywatyzowany został zakład, miejski zakład ciepłowniczy i w tej chwili jest w rękach francuskiej korporacji Veolia. Ceny za podłączenie takich domów, na przykład z dzielnicy Wawer czy całych kwartałów, są zaporowe, bo korporacja chce zarobić.
Miasto nie chce pomóc jakoś?
Miasto oczywiście próbuje pomóc, daje dofinansowania na wymianę tych pieców, ale podstawowy błąd, jaki został popełniony, to właśnie to, że straciliśmy kontrolę nad kluczową spółką komunalną, czyli była to własność miejska. W tej chwili musimy negocjować wszystko z wielkim prywatnym podmiotem zagranicznym,
który kieruje się rządem. Miało miejsce to sprzedaż?
To było za pierwszej kadencji rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz i wtedy naprawdę przeszło to niemalże bez echa. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jakie będą konsekwencje. Gdyby tego nie zrobiono, być może dzisiaj mielibyśmy dużo czystsze powietrze, bo mielibyśmy całe miasto podłączone do centralnego ogrzewania.
Powiedzieć, że Hanna Gronkiewicz-Waltz częściowo jest winna stanowi powietrza w Warszawie?
No na pewno w jakimś sensie politycznie za to odpowiada, bo te decyzje, informacje o złej jakości powietrza były publikowane od lat. Ja przypominam sobie, że pierwszy raz, kiedy my o tym mówiliśmy, to było w roku 2014, to wtedy usłyszeliśmy ze strony władz miasta, że używamy zmanipulowanych danych, że mamy dane z chińskich serwerów, taki cytat. No po 2 czy 3 latach przyznali nam oczywiście, że mamy rację i zaczęli sami wprowadzać działania, które mają temu przeciwdziałać, ale nie są one wystarczające.
To co możemy jeszcze wprowadzić? Ponad te działania, które już Miasto Stołeczne Warszawa wprowadza.
Przede wszystkim musimy podjąć taką decyzję o tym, że w którymś roku w Warszawie po prostu palenie węglem będzie już nielegalne i taką decyzję podjął Kraków. Uchwała antysmogowa tam idzie bardzo daleko i de facto na obszarze miasta zakazuje spalania paliw stałych, czyli krakowianie muszą pogodzić się z tym i zresztą to się dzieje.
Bo latają nawet drony, które sprawdzają, co jest palone.
Dokładnie i w tym momencie no po prostu możliwe jest posiadanie jakiegoś tam kominka czy pieca na olej, ale nie jest możliwe spalanie paliw stałych, czyli po prostu nawet drewna tak naprawdę. W Warszawie powinno dojść do tego samego, powinno to uchwalić Sejmik Województwa Mazowieckiego. Niestety w tym momencie nie ma takiej woli politycznej, a tam większość ma Platforma Obywatelska i PSL, żeby tego typu zmiany uchwalić, więc no, tak naprawdę sprawa rozbija się nie o jakąś brak wiedzy czy brak środków, tylko brak woli.
Brak chęci.
Tak.
Okej. Warszawę projektowano po wojnie, kiedyś usłyszałem taką wypowiedź, projektowano jako miasto wietrzne, miasto, które miało, nie wiem czy dobrze to określę, ale korytarze wietrzne. Ich było swojego czasu, kiedy były projekty, 6 czy 7. Dzisiaj ostał się tylko jeden korytarz, którym jest de facto Wisła. No to odpowiada za to tak zwana dzika deweloperka, można powiedzieć. I czy możemy teraz coś z tym zrobić jeszcze? Nie zburzymy już budynków raczej.
No raczej nie. W tej chwili no to też są błędy popełniane przez lata. No de facto bardzo wiele dzielnic, które mogłyby mieć lepsze powietrze dzięki tym korytarzom, trochę zostało tego pozbawionych. No ale nadal na szczęście w Warszawie jest Wisła i jest tak, że rzeczywiście w dniu, kiedy jest duży wiatr, to ten jeden korytarz wystarcza nam, żeby w miarę możliwości to powietrze oczyścić. Problem pozostaje nadal, kiedy jest duże skupisko właśnie domów, które palą, na przykład w którym pali się węgiel. Na przykład w Falenicy, w której mam rodzinę, po prostu tam jak się jedzie zimą i jest dzień, kiedy wszyscy zaczynają tam grzać, no to po prostu nie da się tam oddychać.
Czyli jest tak trochę, że to pod Warszawa zatruwa Warszawę?
No nie do końca, bo my mamy na terenie Warszawy kilkanaście, nawet 20 tysięcy gospodarstw domowych ogrzewanych węglem, więc to nie jest tak, że u nas, że my nie kopcimy, tylko na nas leci spod Warszawy, ale na pewno nie da się tego problemu rozwiązać tylko nawet zakazując działań, znaczy palenia węglem w Warszawie. Kraków, nawet mimo, że zakazał, nadal ma problemy, bo nawiewa powietrze z gmin ościennych, których można palić, no, czym się chce, tak? Może poza śmieciami, bo to już teraz jest nielegalne. I to jest druga rzecz, jedna rzecz. A druga rzecz to jest problem z wielkimi arteriami, gdzie na przykład mamy w centrum miasta, blisko skupisk ludzkich, wielkie skrzyżowania, na których po prostu przy tych skrzyżowaniach jakość powietrza jest fatalna ze względu na to, ile tam samochodów dziennie przejeżdża. No, władze Warszawy do dzisiaj nie są w stanie zakończyć inwestycji, jaką jest obwodnica Warszawy. Warszawy, więc ten cały tranzyt przechodzi na przykład przez środek Pragi. Ja mieszkam w pobliżu Dworca Wileńskiego, mamy po prostu tranzyt przez środek ulicy, przez środek dzielnicy.
Gorsze są tak zwane kopciuchy, te wszystkie piece, czy gorsze są samochody?
No to zależy, bo przede wszystkim to są innego rodzaju substancje, trochę spalanie węgla w takim domowym
piecu. Przy założeniu, że to jest węgiel, a nie śmieci.
Oczywiście najgorsze ze wszystkiego na pewno jest spalanie śmieci, ale spalanie węgla też jest bardzo złe. To jest między innymi tak zwany benzoapiren. To jest substancja rakotwórcza, produkt spalania węgla. Taka sama, jak znajduje się mniej więcej w papierosach. Tak? To ten sam poziom, jeżeli chodzi o rakotwórczy efekt.
Nie ma go w plastiku też przypadkiem?
Myślę, że też jest, jak najbardziej, bo to jest bardzo wielu, na pewno w węglu. Drewno już nie tak bardzo. Natomiast jeżeli chodzi o to, co się wydobywa z rur wydechowych, to na przykład są tlenki azotu. One też są bardzo szkodliwe. To jest praktycznie rzecz, której nie czujemy, kiedy oddychamy. To jest trochę inaczej niż z węglem, kiedy już nauczymy się, jak po prostu pachnie, a właściwie śmierdzi taki palony w kominku węgiel, no to już wiemy mniej więcej, że to nie może być po prostu nieszkodliwe, bo ten zapach jest na tyle intensywny.
Dobrze. Powstało coś takiego jak mapa kopciuchów miejskich. Tak. O co chodzi?
To kilka lat temu, właściwie nawet dokładnie to było 2 lata temu, mieliśmy trochę dość takiej dezinformacji panującej w Warszawie, że rzekomo właśnie trują nas gminy ościenne i wystąpiliśmy w trybie dostępu do informacji publicznej do wszystkich urzędów miejskich o informacje, gdzie są lokale, które są ogrzewane węglem albo mają właśnie takie piece. No i wbrew temu, co twierdzono, okazało się, że takich lokali jest prawie 2000 w Warszawie. Po prostu urzędu musiało nam udostępnić te informacje. Myśmy zrobili takie zestawienie.
Ale nie robiły tego chętnie, rozumiem.
Nie, ale miałyby zobowiązane do tego, bo inaczej gdyby nie udostępniły takiej informacji, poszlibyśmy do sądu i mielibyśmy szansę po prostu sądownie uzyskać nasze prawo do informacji. Okazało się, że 2000 lokali, które są we władaniu miasta, ma takie piece na węgiel i to jest ich źródło ogrzewania, czyli mało tego. Okazało się, że niektóre z tych piecy były montowane zaledwie rok czy 2 lata wcześniej, więc to nie jest tylko kwestia zapóźnienia, ale kwestia po prostu błędnych decyzji, jakie były podejmowane. Pokazaliśmy też, jak wiele tych lokali jest w pobliżu przedszkoli. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład prowadzi ktoś dziecko do przedszkola, a za płotem jest lokal, z którego leci dym. I to często właśnie rano, kiedy odprowadzamy dzieci, one to wszystko wdychają.
Dzieci są bardziej podatne, jak pan już wspomniał.
Zdecydowanie tak. No, przede wszystkim każdy, kto ma dzieci, bardzo stara się zadbać o zdrowie dziecka i niestety z wieloma rzeczami można sobie poradzić, ale z wdychaniem smogu w tym momencie nie ma jak. Trzeba po prostu zlikwidować źródło, z którego ten smog się tworzy.
A jak to jest z maseczkami? Czy załóżmy, że widzimy, wchodzimy na stronę, tak, Warszawski Alarm Smogowy, jakakolwiek strona, tam są pomiary, widzimy, że jest przekroczone 200-300%, jesteśmy w stanie jakoś się temu obronić, no bo już nie zmienimy tego, jest smog w tym momencie. No to co, zakładam maskę i wychodzę?
No tak, ale pamiętajmy, że po pierwsze te maski też nie chronią nas tak w 100%. Oczywiście one są skuteczne, no ale chociażby to, co powiedziałem, w pomieszczeniu też jest smog. Kiedy wchodzimy, idziemy gdzieś, wchodzimy na ulicę, no okej, mamy maskę, wchodzimy potem do pomieszczenia, nie sprawdzimy tego, czy te substancje nie przedostały się przypadkiem do powietrza, którym oddychamy w pomieszczeniu. Ja w domu mam oczyszczacz powietrza, mam dzieci, więc muszę po prostu zadbać o to, żeby było czyste powietrze. I w dniach, kiedy mamy smog na ulicy, u mnie w domu też pokazuje mi oczyszczacz, że mam bardzo brudne powietrze. Więc te maski nie ochronią nas w 100%, no a już na pewno nie ochronią dzieci, którym po prostu masek nie wolno zakładać, bo mogą się przydusić.
No jeżeli już kupować maski, to jakiego typu? Bo wiadomo, że są tańsze zamienniki, które niekoniecznie nas mogą chronić, są różnego rodzaju atesty.
No oczywiście powinny mieć specjalny filtr, HEPA tak zwane. Takie maski, które sprzedają w sklepie budowlanym, takie, które niektóre osoby noszą, nie są dobre, bo właściwie nic nie dają. Dają tylko nam złudzenie, że to powietrze jest filtrowane. W rzeczywistości te najmniejsze cząstki po prostu przez te filtry przechodzą. Więc filtr HEPA i na pewno warto przyjrzeć się, nie mogę tutaj reklamować konkretnych firm, ale...
Ale raczej do aptek, rozumiem, zaglądać, raczej, ani niż
raczej,
do sklepów.
Raczej zdecydowanie tak i nie do sklepów budowlanych, ale przede wszystkim warto pomyśleć o tym, żeby działać naciskając na władzę, bo to jest najważniejsze, że musimy cały czas przekonywać nasze władze do tego, żeby wzięły się za ten problem.
takim razie działamy w tym kierunku. Jeszcze ostatnie pytanie, bo tutaj zaznaczył pan, że maski niekoniecznie i nie w każdym przypadku nam pomogą, szczególnie nie dzieciom, no to ten smog dostaje się również do mieszkań, więc oczyszczacz powietrza. Czym się kierować, kupując tego typu sprzęt?
No przede wszystkim myślę, że należy się kierować trwałością, bo tego typu urządzenia po prostu mają określoną trwałość, mają też filtry, które się wymienia i należy zwrócić uwagę na to, bo należy zwrócić uwagę na koszt takiego filtra. Taki filtr będziemy musieli najprawdopodobniej po roku, może dwóch maksymalnie wymienić. Wiele w tej chwili po prostu to się zrobił biznes i dużo firm po prostu proponuje tanie oczyszczacze, a okazuje się, że za rok trzeba niemalże drugie tyle zapłacić za filtr. Więc na to
tak jak z drukarkami i tuszami do drukarek chociażby. Tak. Okej, dziękuję w takim razie serdecznie. Moim Państwa gościem był Jan Mencfel, prezes Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Skoro mówiliśmy o tematach ciężkich, o tematach smogu, no to może na chwilę się zrelaksujmy. Frankie Goes to Hollywood w utworze Relax.